Kiedy dym po gali oscarowej opadł, wyłoniliśmy zwycięzców naszego małego zakładu i wszyscy są szczęśliwi, spokojni.
Ja cały czas nie dostałem filmu.
Uśmiechnięci. Najwyższa pora ponownie zasiąść do rywalizacji. Konrad Korkosiński
i Piotr Maszorek.
A to jest ten podcast filmowy.
Dosyć tej przyjaźni, najwyższa pora pozabierać sobie wzajemnie filmy i się powściekać na to, że nie dostałem Incepcji albo Social Network.
Topka! Kolejna topka, rok 2010.
2010, ja przez moment myślałem, że będzie słabo, a tymczasem przejrzałem znowu listę i znowu miałem, oho, panie Konradzie, nie.
No bo to znowu jest kasus nagród. Przeglądasz sobie, co dostało nagrody w najważniejszych kategoriach i masz takie, to nie był najlepszy rok. A potem jak się wgryziesz, to okazuje się, że o kurczę, znowu Akademia, no, nie wykonała swojej pracy należycie.
Oczywiście pamiętajcie, że wszyscy nasi premiumowicze oraz patroni dostaną dodatkowy odcinek pod postacią antytopki roku 2010 roku. Tam także będzie ciekawie, czyli już w najbliższy czwartek zapraszamy do odsłuchania topki pewnej dziegciu i goryczy i żółci i ubolewania nad stanem kina z roku 2010.
Dokładnie tak. Ale zanim cofniemy się w czasie, żeby ugryźć rok 2010, chcemy przypomnieć wam o słodkich grzeszkach.
Grzeszki, te kultowe wafelki.
Znacie? Lubicie? Wiadomo. No to wchodzą one, całe na złoto, bo z loterią, w której możecie wygrać sztabki złota.
No to jeszcze raz. Czym są grzeszki?
Dokładnie tak. To te małe zajaweczki, bziki, pasje. Na przykład u nas kolekcjonowanie fizycznych nośników w tajemnicy przed naszymi lepszymi połówkami.
Albo planowanie kalendarza premier filmowych na cały najbliższy miesiąc, żeby móc obejrzeć wszystko, co chcemy.
W loterii możecie złapać sztabki złota.
Ale zaraz, ale jak to zrobić? Jak grać o to złoto i spełniać swoje grzeszki?
Kupujecie dowolne grzeszki za minimum 3 zł i wysyłacie zgłoszenie na złotegrzeszki.pl.
Do wygrania są co miesiąc 3 duże sztabki złota, a co tydzień 3 małe sztabki złota.
Do tego codziennie 10 razy po 200 zł. Pula nagród to ponad 200 tysięcy złotych. Udział w loterii jest możliwy do 27 marca 2024 roku. Więcej szczegółów na złotegrzeszki.pl.
Pamiętajcie, każdy ma swoje grzeszki.
I wszystkie są na wagę złota.
Zjem je wszystkie.
A teraz wracamy do tematu odcinka.
Wolałbym zjeść te grzeszki, ale trudno. Konrad, 2010 rok, ja będę jadł tego grześka. Myślisz, że mi zabierzesz grześka na nagraniu w życiu? Konrad, 2010 rok. Czy pamiętasz, gdzie byłeś w 2010 roku?
W 2010 roku jeszcze studiowałem. Więc
no
byłem.
No.
Ja się dostałem do szkoły w 2009 roku, więc...
A to świeżutki byłeś, to dopiero co okocony.
Tak, że to były takie... 2009 w lipcu się dostałem, więc jeszcze byłem na pierwszym roku w 2010.
A, czyli byłeś w trakcie kocenia.
No nie, bo to tam pierwszy miesiąc, ale w każdym razie pamiętam, że to był taki intensywny czas. Mimo wszystko bywałem w kinie.
Ja też bywałem w kinie, ja wtedy pracowałem w teatrze dziecięcym.
No tak.
Czyli jeździłem obwoźnie z tym teatrem po całym kraju i bardzo dobrze to pamiętam. Miałem problem z przypomnieniem sobie 2010, ponieważ musiałem sobie przypomnieć, no tak, przecież ja Social Network widziałem w jakimś kinie w Pciniu Dolnym, ponieważ nie cały czas byłem w rozjazdach i pamiętam, że te wypady do kina bardzo, bardzo mi ratowały tyłek, ratowały moje dnie, ponieważ wiadomo, jak się zagrało kilka spektakli, to byłeś padnięty, byłeś w obcym mieście, nie miałeś siły iść gdzieś tam, nie wiem, na piwo czy coś takiego i kino było idealnym rozwiązaniem.
Ja pamiętam, że prawie wszystkie filmy, które wtedy widziałem, widziałem w kinie Cinema City właśnie tylko Silver Screen, jeszcze wtedy to nie było multikino i to było jedno z najważniejszych kin w Łodzi. Było jeszcze wtedy bardzo dobrze prężnie działające kino Bałtyk i to były jego ostatnie podrygi. Pamiętam, że tego roku premierował się film Harry Potter, pierwsza część Insygni Śmierci i to był chyba ostatni film, który ja widziałem właśnie w kinie Bałtyk. No i tak pamiętam, że to był czas, że nie miałem czasu za bardzo, żeby chodzić do kina i oglądać te filmy, ale jakoś na te najważniejsze typu Social Network czy Jak wytresować króla. To były filmy, które udało mi się zobaczyć. Pamiętam nawet, że na film Jak wytresować króla poszliśmy paczką z roku.
Albo Jak zostać smokiem.
O, to jeden pies. Tylko, że jeden jest, film jest dobry z tych dwóch. Zaraz się dowiecie, który.
Obydwa filmy są dobre. Nieprawda. Już nie przestań rzucać na Jak zostać królem. Jak zostać królem to jest solidna komedia, taka obyczajowa. O, to jest bardzo fajny film o przyjaźni.
W każdym razie na ten film poszliśmy w dniu i to będę pamiętał do końca życia. Z moją ówczesną dziewczyną, już teraz nie będę mówił nazwisk, ale
bez nazwisk,
która studiowała ze mną na roku i która dostała zagrożenie z wymowy. I tego dnia przyszli przed profesor, tam nie wiem, powiedzmy.
Na czym polega zagrożenie z wymowy, że było takie coś, że ktoś przyszedł i za miesiąc przestaniesz mówić.
Coś w tym stylu. Nie, polega to na tym, że no, na studiach aktorskich dykcja jest dosyć istotną rzeczą. Mamy też przedmiot, który nazywa się dykcja.
Po co
tam
to?
Wymowa. I w trakcie roku zdarza się, że przychodzi profesor i mówi, ty na przykład Beata, nie mieliśmy Beaty na roku, więc tak mogę sobie
powiedzieć. Bezpiecznie.
Ty Beata, masz problemy, nie podciągnęłaś się przez cały rok, miałaś, na początku powiedzieliśmy, masz taką i taką wadę wymowy, masz ją wyprowadzić, albo żebyśmy zobaczyli, że jest widoczna poprawa na koniec roku.
Ale nie nauczyli was nie pyrgać mikrofonu
nie
w
nauczyli.
Nagraniu.
Nie mieliśmy zajść z mikrofonem.
No
nie,
proszę,
nie, to nie były te lata.
Jeszcze wtedy nie było podcastu.
Nie było. W każdym razie i ta osoba dostała zagrożenie tego dnia. Rano zostały rozdane zagrożenia, że o, no zbliża się sesja. Najwyższa pora, żebyś z tej wymowy się poprawiła. No i mówię, no dobra, to tak, żeby poprawić ci humor, no to chodź do kina.
I poszliśmy, na Jak zostać królem!
I poszliśmy na Jak zostać królem. I pamiętam, że ta, nazwijmy ją Beata, tak siedziała. Siedziała. Skończył się, nie odezwała się ani słowa. Po godzinie, w dniu, kiedy dostałam zagrożenie z wymowy, zabrałeś mnie do kina na film o facecie, który ma problem z dykcją.
Ale
dzięki,
go pokonuje.
Konrad. Dzięki.
To ja pamiętam, że kiedyś zabrałem koleżankę w ramach urodzin na pianistę, ponieważ stwierdziłem, o to taki dobry film, na pewno jej będzie się podobało. I bardzo dobry pomysł z mojej strony. I pamiętam, że wyszliśmy z tego kina, ona tak na mnie. Dzięki.
Dzięki, Piotrek.
Dzięki. A ty miałeś jakieś zagrożenie?
Nie. Nie. Ja się dobrze bawiłem na studiach. Ja i Piotr Bondyra,
pamiętam,
którego serdecznie pozdrawiam, byliśmy osobami, które z dosyć dużym dystansem traktowały studia i przede wszystkim dobrze się bawiliśmy, co chyba też było ku uciesze naszych profesorów, bo nie byliśmy spięci.
Kochani, z racji tego, że wracamy do nieco bardziej aktualnych roków filmowych, nie cofamy się tak daleko w przeszłość jak ostatnio, daleko w przeszłość, czyli do roku 94 tam chyba było, nie?
No to już duża różnica.
Jesteśmy w 2010 roku, w związku z tym możemy wracać do naszych oryginalnych kategorii w naszych topkach, czyli są to najlepszy film, tak to nazwijmy, nie nazywajmy tego dramatem ani z takiego, po prostu najlepszy film tego roku według nas.
Tak jest.
Następnie najlepszy reprezentant kina gatunkowego. Tutaj stwierdziliśmy, że tak będzie zabawnie. Nie wrzucamy tylko horrorów i science fiction. To mogą być także komedie. Tak naprawdę to wszystko może być. Tu trochę przycwaniakowaliśmy, czyli zrobiliśmy sobie drugą kategorię najlepszy film. Ale oficjalnie najlepsze kino gatunkowe. Następnie najlepszy blockbuster. Przypominamy, że próg wejścia to jest 100 milionów dolarów w amerykańskim box office.
Nie jest, tak dużo.
Jesteśmy, to jest dużo. To jest dosyć dużo. Jak sprawdzałem większość filmów, to miałem takie...
Z tego roku?
Tak.
O, proszę.
I jest próg minus 5 milionów dolarów. Jakby okay, co? Bezpieczeństwa. Okay. Następnie mamy najlepszą rolę. Nieważne, czy jest to rola męska, czy rola żeńska, czy pierwsza, czy drugoplanowa, nagradzamy aktora albo aktorkę. Oraz oczywiście dzika karta, czyli hula i dusza. Nie ma żadnych tutaj ograniczeń.
Tak jest.
Jesteś gotowy?
Jestem gotowy. Ale wydaje mi się, że tutaj powalczymy o jeden, dwa filmy.
No, tak. Też mi się tak wydaje. Nie bój się, nie będę zabierał Toy Story 3. Jesteś bezpieczny.
Nie chciałem Toy Story 3.
Nie chciałeś Toy Story 3?
To jest moja strategia. Chciałem, ale teraz cię oszukuję, że nie chciałem.
Dobrze, uwaga. Kręcimy kołem. Nie ma co przedłużać.
I co? Ja!
O! Ty! Konrad!
Film.
Kino gatunkowe.
Kino gatunkowe?
Tak.
No dobra.
Nienawidzę tej kategorii. Tutaj będziesz mógł wziąć wszystko, absolutnie wszystko.
Tak, bo każde kino jest jak,
tak,
jakoś tam gatunkowe.
God damn it! No dobrze.
No dobrze, słuchajcie, to w takim razie...
Hit me!
Ha, ha, ha. I to jest kategoria, w której właśnie mam największy problem.
Naprawdę.
Bo mam dwa filmy, które chcę wziąć. I wiem, że jak nie wezmę, to ty weźmiesz ten drugi. W sumie jakkolwiek bym nie wziął, to będzie sytuacja win-win.
No nie wiem. Ja tutaj podszedłem rzetelnie do kategorii kina gatunkowego i starałem się wybrać kino gatunkowe, a nie te na przykład blockbustera albo najlepszy film.
To podejrzewam, że wiem, co ty masz.
Okej, ciekawe.
I jest to film superbohaterski?
Nie.
Nie?
Nie.
Okej, to będziesz miał w dzikiej karcie.
Możliwe.
Możliwe. Okej. To żeby to było kino gatunkowe. W 100%.
Tak.
I żebyśmy nie bali się sytuacji.
Nie boimy się sytuacji. No jedziesz.
No dobra, to w takim razie chciałbym tutaj nagrodzić.
Tak?
Kurde. Dobra, niech będzie. Niech to będzie Wyspa Tajemnic Scorsese. Trafiłem? Trafiłem!
Zabrałeś mi film.
Właśnie z tej kategorii?
Film.
A, film ci zabrałem.
Oczywiście, film. Ja kocham Wyspę Tajemnic, a myślałem, że będzie największy pojedynek o Social Network i stwierdziłem, tak. Dobra, bezpiecznie zaczaję się na Wyspę Tajemnic. Film, który absolutnie uwielbiam, ale przyznaję ci rację, jest to idealny reprezentant kina gatunkowego, jest to kino noir, jest to horror. O, jestem wściekły.
No, jest to wspaniały film. No, Martin Scorsese. Martin Scorsese, który jest...
Scorsese.
Tak się teraz będziemy pilnować.
Ja już sam się pogubiłem.
Ktoś tam jeszcze napisał w komentarzu,
tak,
że źle to
ja ci
to
mówiłem,
wymawiasz.
Że to ma być Scorsese, tak. Ale ktoś nas poprawi, że to jest Scorsese.
Scorsese czy Scorsese?
Martin.
Może zostawmy Martin. Martiego,
Martin.
Tak.
Martin.
W każdym razie Leonardo DiCaprio, Mark
Ruffalo.
Ten
żydowski reżyser.
Nie spuścił się. Czego nie można powiedzieć o tym? Pamiętacie tę anegdotę?
Na wszelki wypadek powiedz, żeby nie wyszło, że jestem tutaj jakimś...
A, tak, tak. Tylko o kim to było, kiedy...
To była twoja pani tam.
Tak, pani Sobczak. Ale
pani
kiedy...
Sobczak, jak Scorsese miał przyjechać po honoris causa.
Tak, tylko że kto się nie spóźnił, kiedy...
Nie wiem.
Jak się nazywała ta aktorka, która... To była chyba Claudia Cardinale do nas też przyleciała.
Okay.
I chyba to było oni. Tylko nie pamiętam, jak ktoś pamięta tę sytuację, to mnie poprawcie. Ale wydaje mi się, pan Damian Kules to będzie pamiętał, że pani Sobczak... Znaczy, ona tego nie powiedziała, żeby nie było. To jest... Myśmy wymyślili taki cytat z niej. To nie było...
Naprawdę?
Tak.
Okłamywałeś mnie.
Tak, to był wymyślony cytat, który nas bardzo bawił, że pani profesor powiedziała, kiedy Claudia Cardinale przyjeżdżała do Łodzi, żeby odbierać nagrodę honoris causa, nie spóźniła się, czego nie można powiedzieć o tym żydowskim reżyserze. Tak. W każdym razie Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Michelle Williams. To jest wielki film. To jest wielki film i to jest jeden z lepszych twistów fabularnych, którego nie oglądając filmu za pierwszym razem, jeżeli go oglądacie za drugim razem, to już wiadomo, że wiecie, o czym jest film, ale oglądając go za pierwszym razem, Scorsese, Marty daje ziarenka.
Oczywiście.
Delikatne ziarenka ci daje, ale nie jesteś w stanie domyślić się puenty.
Tak, to jest jedno z tych zakończeń, które sprawiają, że chcesz obejrzeć film jeszcze raz, ponieważ one zupełnie zmieniają oblicze tego filmu i tak go oglądasz. Ja uwielbiam ten film za formę, za to, jak Marty bawi się z widzami i jak intensywnie kreuje ten klimat tej wyspy. I jest to bardzo takie sztampowe, ale tak. Działa rewelacyjnie i muzyka, jaką wykorzystuje, to są jedne z... Marty bardzo umie w muzykę. Umie tak. Dobierać muzykę, umie dobierać utwory. Przy tym filmie po prostu wskoczył na takie wyżyny, których wcześniej u niego nie widziałem.
No, poza tym ten film jest tak wielowątkowy, w sensie bazując na tych retrospekcjach, o których opowiadamy, które się zmieniają, bo które są gdzieś tam przetwarzane przez umysł naszego głównego bohatera i dodatkowo jeszcze te elementy z Holokaustu, które podchodzą i mamy tę II wojnę światową. I to jest tak uderzający obraz i tak pełny obraz. I to zakończenie, które też jest tak wielowątkowe, kiedy tylko trzymają tę igłę i puka go i mówi, że już wykorzystał swoją ostatnią szansę i że tak będzie lepiej. Ten film jest tak uderzający. To jest jeden z moich ulubionych filmów z Scorsese Martiego.
Też jest to film, w którym Marty jest taki najbardziej, nie chcę powiedzieć artystyczny, jakiś taki impresjonistyczny, bo te obrazy, które on tam tworzy, są bardzo takie, no, nie mam innego określenia, schizowe, a on bardzo rzadko wchodzi w takie rejony. On raczej trzyma się bardzo mocno rzeczywistości,
no właśnie
nawet jeśli tak. Przedstawia tą rzeczywistość z punktu widzenia bohatera, tak jak to jest w Taksówkarzu.
Albo właśnie chciałem powiedzieć, że on tutaj trochę wraca, bo tak jak trochę już poromansował z Hollywood i poszedł w większe filmy, w bardziej... imponujące kino, mhm. tak tutaj troszkę wrócił do tej ciemnej strony człowieka, takiej...
Tak, ale nie boi się tutaj pokazywać właśnie takich bardzo dziwnych obrazów, zupełnie oderwanych od rzeczywistości, które są wytworem chorej psychiki albo snów i on rzadko w takie rejony wkracza i robi to rewelacyjnie. Ja jestem, do dzisiaj mam w pamięci bardzo mocno wbite obrazy, które on przedstawia, czy to właśnie z tych obozów koncentracyjnych, albo z tego płonącego pokoju, gdzie Leonardo DiCaprio przytula Michelle Williams. Tak. Fantastyczny film.
Niestety kolejny argument za tym, żeby nośniki fizyczne były u nas w domu i żebyśmy mieli ciągły do nich dostęp. Ten film jest dostępny nigdzie. Także jeżeli chcecie go gdzieś sobie odpalić, to...
A warto,
to,
naprawdę tak, warto.
To jest świetne kino.
To jest film, do którego paradoksalnie ja bardzo lubię wracać i często go odpalam, ponieważ pomimo tego już znam już zakończenie, to dalej to jest tak dobrze skonstruowana historia w gatunku, w kinie gatunku.
Tak jest, także brawo Konrad!
Brawo Konrad! Kurczę blade. No dobrze, nie będę tutaj przedłużał. Wezmę Scotta Pilgrima. Film wiedziałem, że jest bezpieczny, ponieważ ty za nim nie przepadasz.
No tak.
Ja też nie mogę powiedzieć, że jestem jakimś gigantycznym fanem, ale jestem gigantycznym fanem Edgara Wrighta. Edgar Wright to jest dla mnie tak fajny reżyser, który tak fajnie bawi się kinem i robi to w taki bezpretensjonalny i rozrywkowy sposób. I Scott Pilgrim, który w 2010 roku, kiedy wyszedł do kin, był porażką finansową w box office, ponieważ nikt na ten film nie poszedł, ponieważ niektórzy podejrzewali, że była to wina Michaela Cery, że nikt go nie lubił i że jakby nikt nie chciał iść na film, w którym on gra główną rolę i on jest gwiazdą. Wydaje mi się, że Michael Cera rewelacyjnie się sprawdza jako Scott Pilgrim. No i zresztą jaka fantastyczna obsada drugoplanowa i trzecioplanowa. Kieran Culkin przecież tam się pojawia w fantastycznej roli. Jest Aubrey Plaza w bardzo zabawnej, bardzo rzucającej mięsem na lewo i prawo postaci. Mamy oczywiście tą całą armię byłych, z którymi Scott Pilgrim musi walczyć, czyli mamy Chrisa Evansa, mamy Jasona Schwartzmana, akurat najmniej lubię w tym filmie, ale jest też tam ten środkowy Superman przed Henrym Cavillem, zapomniałem jak on się nazywa, który gra w weganina, który ma moc weganizmu, która jest mu odebrana przez Vegan Police. Uwielbiam, naprawdę uwielbiam i... Jest to taka ekranizacja komiksu, ponieważ jest to ekranizacja komiksu, której już się nie robi, ponieważ w chwili obecnej raczej filmy próbują ukryć, że są ekranizacjami komiksu. Raczej nie korzystają z tych wszystkich zabiegów komiksowych.
No tak, tam te wszystkie dymki, puff, bang.
Tak, tak. Ta cała bardzo mocna stylizacja, która też jest bardzo odważną decyzją reżyserską ze strony Wrighta, ale on nigdy nie unika takich decyzji reżyserskich.
Zresztą, jeżeli jesteście w miarę nowi na naszym podcaście, jesteście w miarę nowymi słuchaczami, to zachęcamy was serdecznie do pojedynku, który zrobiliśmy z Ryneczki kontra Markety. I tam porównujemy właśnie Scotta Pilgrima razem z Deadpoolem.
Tak. I jeśli komuś spodoba się ten film, to serdecznie polecam serial animowany, który pojawił się w zeszłym roku na Netflixie, który jest bardzo fajną wariacją. Wraca cała obsada z filmu. O. I jest to przeurocze. Edgar Wright jest producentem tego serialu. Ten serial bardzo mocno już nawiązuje stylistyką kreską do komiksów, ale robi coś bardzo odważnego, jeśli chodzi o fabułę. To jest fantastyczne, że ta cała franczyza Scotta Pilgrima nie jest, jakby jest bardzo odważna w tych adaptacjach.
Ale obsada wraca w rolach, które grali w filmie
tak.
i są głosem.
Tak,
aha, okej.
Tak, okay. jest to przeurocze.
A Edgar Wright maczał w tym palce?
Jest producentem. Przed chwilą powiedziałem, nie słuchasz mnie w ogóle.
Nie słuchałem tego, bo akurat mi tutaj coś bzyknęło i musiałem sprawdzić.
Coś ci bzyknęło, tak, jasne. W każdym razie, ja bardzo ten film szanuję, tak jak zresztą większość produkcji Edgara Wrighta i bardzo się cieszę, że mogłem go tutaj wykorzystać. Alternatywą dla mnie była Strefa X, czyli film Monsters, pierwszy film Garetha Edwardsa, ale chyba bardziej rozrywkowy jest dla mnie Scott Pilgrim, dlatego go tutaj wezmę. No dobrze, przechodzimy do kolejnej kategorii.
Tak jest, kręć
kołem. Coś moje ciasteczka mnie dzisiaj zdradziły.
No właśnie, zaraz zobaczysz drugi raz. Film, Konrad. Social Network.
No dobrze! Wywalę ten komputer do śmieci.
No i dobrze, słuchajcie, Social Network. No, myślę, że o tym filmie już na tym podcaście rozmawialiśmy wielokrotnie, były peany pisane na ten temat. Robiliśmy nawet topkę filmów Finchera i Social Network wyglądował na pierwszym miejscu?
Bardzo możliwe.
Tak mi się wydaje.
Albo to, albo Zodiak.
Albo Zodiak. Nie, albo...
Dobra, nieważne.
Nieważne. W każdym razie na pewno było w top 3. To jest mój ulubiony film Finchera. No, albo to, albo 7, tak jeszcze bym walczył z pierwszym miejscem. Mm. Uwielbiam to kino. To, ten perfekcjonizm, który w tym filmie, też ze względu na tematykę, gdzie mówimy o dosyć... No mówimy o, nie wiem, jak się, o programistach czy o koderach, nie wiem jak to się odmienia, jak to się mówi, ale ich praca polega na jakiejś tam czystości w tej pracy. I tak dobrze to oddał Fincher, o tym takim wyrzuciu z emocji. Oni wszyscy są tacy, takimi białymi kartkami, które spacerują po tych korytarzach. Jeszcze ta zimna ekspozycja, ta muzyka Trenta Reznora'a i Atticusa Rossa. Ten film jest dla mnie kompletny i to jest dzieło wybitne. Wczoraj byłem z panem Lolkiem w kawiarni, I rozmawialiśmy właśnie o 2010 roku, jakie jego są ulubione filmy z tego roku. I mówię, że u mnie na pierwszym miejscu jest film, żeby zgadł, który to film. Mm-hmm. I mówię mu, że właśnie muzyka Trenta Reznora'a, Atticusa Rossa. Podpowiadam ze wszystkich sił.
Quiz filmowy.
I on mówi, że nie wie, za cholerę nie wie. I ja kiedyś pamiętałem, że pan Lolek mi powiedział, że on nie lubi Social Network.
Okay.
Po prostu ten film jest dla niego nudny, o niczym. W ogóle film o Facebooku to jest film o Facebooku.
O,
to nie jest film o Facebooku.
Nie, absolutnie
Facebook
nie.
Jest tłem, Facebook jest jakby powodem.
To jest film o idei Facebooka. To jest film, który mówi ci... czym Facebook się stał i co Facebook zrobił z relacjami międzyludzkimi,
tak,
ponieważ to jest film o człowieku, który był trudny w relacjach face to face i w zawieraniu przyjaźni, więc wymyślił platformę, która zmieniła cały świat, w której tak naprawdę całe twoje społeczne życie i społeczne umiejętności zostają sprowadzone do komputera. I jednocześnie mamy w tle wątek rozpadu przyjaźni, pięknej przyjaźni pomiędzy postaciami granymi przez Andrew Garfielda oraz rewelacyjnym Spider-Manem.
Andrew Garfield.
Andrew Garfield? A, i Jesse Eisenberg, przepraszam, pomijam aktorów. W każdym razie ten wątek pomiędzy nimi i to, co robi Andrew Garfield w tym filmie...
To jest wspaniałe.
Ja tak żałuję, że on nie dostał statuetki za... Nie dostał nawet nominacji chyba za rolę drugoplanową. Już nie pamiętam, chyba nie dostał. Dostał tylko Eisenberg. Jesse Eisenberg.
Tak. To jest wielki film. Wielki film i...
To jest wielki film i fantastyczna... W ogóle... Wyobrażasz sobie, że jesteś młodym aktorem w Hollywood i jest ogłoszenie castingowe, ej, słuchajcie, robimy film o Facebooku i wszystkie główne role to będą młodzi aktorzy, początkujący.
I jeszcze widzisz, że robi to Fincher.
I robi to Fincher i jaka to musiała być niesamowita szkoła dla nich. I faktycznie, jak oglądasz ten film, tam nie ma źle zagranej roli. Nawet te drugoplanowe, trzecioplanowe role tych dziewczyn, tej psychicznej dziewczyny, no tak. Która pali tą wstążkę.
Bracia Winklevoss.
Tak.
Już dzisiaj nacenzurowanym, ale chyba wróci, bo tam już się trochę wyjaśniła sytuacja.
Tak, co się miało wyjaśniać?
No, nie zeżarł jednak.
Auć, too soon. W każdym razie tak, ja też jestem wielkim fanem i pamiętam, że właśnie widziałem ten film w jakimś Pcimiu Dolnym, w jakimś kinie i pamiętam, że jak tylko wyszedłem z kina, od razu wszedłem na Spotify i soundtrack Atticusa Rossa oraz Reznora. Po prostu od tamtego momentu przez kolejne, nie wiem, kilka lat non-stop leciał u mnie na słuchawkach. W każdej wolnej chwili. To jest hipnotyczna muzyka. I zresztą niektórzy nawet lubią słuchać tej muzyki, kiedy na czymś pracują, ponieważ tak intensywnie na nich działa. Kocham ten film, fantastyczny.
A ty co tam masz?
Ja już nie będę tutaj się krygował, zabieram Incepcję, dziękuję bardzo. Chciałem ją oczywiście w Blockbusterze,
co to
ale...
za rok w ogóle? No. Fincher, Nolan, Scorsese, Martin.
Ostatnio przed Nocą Oscarową i wreszcie wielkim sukcesem Christophera Nolana odświeżyłem sobie moje ukochane filmy Nolana, czyli odświeżyłem sobie Memento, odświeżyłem sobie Incepcję i odświeżyłem sobie Prestige, oczywiście.
Wspaniały.
I Incepcja, ja dalej podtrzymuję to, co mówiliśmy w naszej topce, to jest najbardziej rozrywkowy film Christophera Nolana. Mhm. To jest taka, fakt, że znowu skomplikowana konstrukcja, ale ona jest podporządkowana tylko i wyłącznie temu, żeby dać widzowi rozrywkę.
James Bond.
Tak.
To jest struktura bondowska i bardzo dobra struktura bondowska.
Przeczytałem tą książkę, którą rozdaliśmy w konkursie i tam Nolan zwierzył się, że on bardzo, bardzo długo, bo on ten scenariusz zaczął pisać dosyć wcześnie, gdzieś w okolicach Memento, ponieważ padł na pomysł o tych snach i o różnych poziomach i tak dalej. I Nolan przyznał się, że on na długie lata utknął, ponieważ nie wiedział, jak zakończyć ten film. I dopiero w momencie, jak zdał sobie sprawę, że aha, musi być jakiś wątek emocjonalny, czyli wątek martwej żony sorry, i powrotu do swoich dzieci, ale także wydaje mi się, że najlepszy wątek emocjonalny tego filmu, czyli wątek, by the way, Kiliana Murphy'ego i jego, który jest tym celem, na którym Incepcja musi zostać przeprowadzona i którego nasi bohaterowie muszą okłamać, innymi słowy, muszą mu ściemnić, że jego ojciec naprawdę go kochał, co jest nieprawdą, co jest w ogóle wielkim paradoksem tego filmu. I to zakończenie, gdzie Kilian Murphy wchodzi do tego sejfu i ma to pojednanie z tym ojcem, za każdym razem, cholera, to na mnie działa, za każdym razem mam takie, tak. Ojciec cię kochał, chociaż później zaraz przychodzi myśl, nie, to jest ściema, to jest jedna wielka iluzja. No i jeszcze nie zapominajmy, że jest to pierwszy film, w którym pojawił się Tom Hardy u Christophera Nolana.
Tak, i to jest, przepraszam, że to powiem, bo są takie filmy jak Lock, czy gdzieś, gdzie on jest ten, czy Stewart, czy Bronson, gdzie pokazuje swoje talenty, ale to jest jedna z tych ról, gdzie Hardy może zagrać delikatnie, że jeszcze może być ociosany z tych swoich wszystkich przywar, które
on
potem...
On się bawi świetnie na tym drugim planie. On tak bryluje tam, on tak jest na luzie.
Tinkle Tailor Soldier Spy był rok wcześniej? Chyba tak, to był wcześniejszy film. Nie? On ma tam dosyć podobną rolę w tym takim...
Ale,
takim,
ale takim bardziej, normalności. Bardziej nie, taką on jest emocjonalną.
Tam, on gra tam chyba homoseksualistę, nie? W
nie. On gra...
takiego, że raz zginie, no. On, chcą go zabić.
Nie, on chce uratować swoją ukochaną. Mhm. I on tam jest mega taki sfokusowany i on bardzo się o nią boi, ponieważ zakochał się w kimś, kogo miał szpiegować właśnie. Okay. I jemu bardzo zależy, żeby tą dziewczynę uratować. Oczywiście mu się nie udaje, spoilery. I on jest taki mega napięty tam. Natomiast w Incepcji to jest... Tutaj bardziej można by się kłócić, że chyba troszkę jest taki homoseksualny podtekst w tej relacji między nim a Josephem Gordonem-Lewittem.
On tam gra doppelgangera, nie?
Tak, gra fałszerza, tak. Który...
Kradnie tożsamości.
Kradnie tożsamości i wciela się w piękną blondynkę w pewnym momencie i zarywa do Kena Watanabe.
Świetna rola.
Świetna rola i zresztą jest dosyć taki fun fact, że zarówno DiCaprio, jak i Tom Hardy prześcigali się, ponieważ obaj robili jakby naśladowali Nolana w swoich rolach. To był wzór do naśladowania i faktycznie ja uwielbiam wyłapywać te momenty, gdzie na przykład DiCaprio przeczesuje sobie tak włosy i mówi, oho, chyba Nolan tak robi, ponieważ to jest tak specyficzny gest, który on robi w jednej scenie i zresztą tak samo jak rozmawiają, właśnie jest scena, w której DiCaprio rozmawia z Hardim w restauracji na temat idei Incepcji i jak to przeprowadzić. I to jestem w stanie sobie wyobrazić, że w taki sposób rozmawia się z Christopherem Nolanem na jakieś tematy. I jeszcze jedna rzecz, którą bardzo lubię. Bardzo lubię tą dziwność. Jak ten film wychodził, ludzie zarzucali, że tak, to jest film o snach, ale przecież nie ma tam latających słoni, ani jakichś takich bardzo abstrakcyjnych rzeczy, które zazwyczaj kojarzymy w snach. Te sny są nudne, są bardzo logiczne, a tymczasem nie, jak się teraz to ogląda. Tam są takie dziwne myki, na przykład właśnie jak DiCaprio ucieka przez tą Mombasę i wchodzi do tego bardzo wąskiego zaułku, gdzie on jakby klinuje się
że
tam.
Że nasze sny czasem tak robią, że próbują nas
tak,
gdzieś
i że to przypomina ten
tak.
Labirynt. I tak samo wcześniej jest moment, w którym on próbuje się ukryć przed tymi, którzy go gonią i on wchodzi do jakiejś restauracji i on prosi o one coffee. I to jest tak absurdalne i to jest coś, co mi bardzo przypomina sen, że to jest taka głupia rzecz, którą by zrobić, że tak, jakbyś uciekał, to w śnie całkiem logiczne jest to, że usiądziesz w restauracji i będziesz się wykucał o kawę. Super, bardzo, tak. Bardzo to lubię. No i oczywiście ta scena w tym korytarzu wirującym no tak. Do dzisiaj robi wrażenie.
Nakręcona na żywo w ogóle w takim obrotowym czymś. Super, no to jest Nolan. Po co te efekty specjalne tam wdupiać za przeproszeniem, jak efekty praktyczne są najciekawsze. Okej, gratuluję panie Piotrze.
A dziękuję
to
bardzo,
był mój
gratuluję, panie,
oczywiście.
Gratuluję panie Konradzie. Nie wiem, ja chyba bardziej wolałbym jednak Social Network, ale nie jestem tutaj skrzywdzony. No, nie, ja. O. Dzika karta.
O.
Zaś tą dziką kartę teraz. Dobrze, kochani, moja dzika karta. Muszę tutaj zerknąć do swojej rozpiski. Okej. Nie wezmę tutaj Kikasa.
O,
zapewne...
A tak myślałem.
Tak myślałeś.
Ty ja też tak myślałeś.
Mam tutaj wpisaną dziką kartę, ale zdecyduję się na dokument, bo jest bardziej dziki, tak. A mianowicie wyjście przez sklep z pamiątkami.
Okej, to jest bardzo dobry dokument o Banksym.
Dokument o Banksym. I jest to dokument, który mam na płycie DVD. Mhm. i bardzo się cieszę, że go kupiłem, ponieważ teraz chyba nigdzie bym go już nie zobaczył na żadnej platformie streamingowej. Uwielbiam ten dokument, uwielbiam ideę tego dokumentu, czyli Banksy zrobił dokument i wszyscy by się spodziewali, że to będzie bardzo klasyczny dokument, tymczasem nie. On opowiada historię fejkowego artysty, który robi karierę w stylu Banksy'ego. I jest to tak zabawne i tak przewrotne i tak fajnie komentuje ten świat sztuki i to jest też taki dokument, który zwrócił moją uwagę na postać Banksy'ego, ponieważ wcześniej, owszem, gdzieś tam mi się obił o uszy, ale dopiero jak zobaczyłem ten dokument, zafascynowałem się tą postacią i faktycznie postać Banksy'ego jest jedną z najbardziej fascynujących postaci współczesnej kultury. Tak.
Zresztą pamiętam ciekawość i kontrowersje, czy Banksy pojawi się na gali oscarowej. Kto jest Banksy? Niech się teraz się wszystko okaże. I tam był jakiś facet zakapturowany i wszyscy myśleli, że to Banksy. Nie pamiętam ostatecznie, jak to się skończyło, kto to był. Tak, to jest świetny film. Świetny film. Mam go na płycie zresztą i czasem do niego
takie
wracam.
Białe pudełeczko jest,
tak,
nie?
Ze szczurem na,
Tak. Ja cały czas mam, nigdy się tego nie pozbędę, ponieważ no właśnie dlatego warto kolekcjonować te fizyczne nośniki. Znowu kolejna sytuacja.
Tak, to jest nie do zobaczenia, podejrzewam, nigdzie. No dobra, dzika karta. Ja tutaj w ogóle chciałem jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Wiem, że dzisiaj goni nas czas, ale to był nie tylko niebywały rok, w ogóle niebywałe lata dla kinematografii, ale takiej kinematografii filmowej, ale też dla serialowej. Czyli seriomatografii.
No właśnie, kinematografia może być jakaś nie.
No, chodzi mi jeszcze o telewizję.
Okej, dobra.
I w telewizji, wiesz, jakie seriale wtedy chodziło na bieżąco, co mogłeś oglądać?
Stranger Things?
Nie, jeszcze nie.
A, no to nie wiem.
Breaking Bad, Mad Men, Modern Family, Boardwalk Empire, Doctor House, Big Bang Theory, The Office, Gra o Tron. Okay. I to były seriale, które mogłeś oglądać.
Wymieniłeś dwa seriale, które oglądałem na bieżąco wtedy, czyli Doctor House.
Nie, Breaking Bad, tak.
Jak już się skończyło. Tak samo wszystkie pozostałe seriale nadrabiałem później. Jedyne, jakie oglądałem na bieżąco, to był Doctor House i Gra o Tron.
I wszystkie oglądałeś później?
Wszystko oglądałem później.
Ja wtedy pamiętam, na nielegalu, ale chodziliśmy pod bibliotekę filmówkową, bo tylko tam był internet wiki. Tylko tam. I chodziliśmy tam z laptopami.
A ja pamiętam, że wy w filmówce mieliście zarąbisty internet. Tak. Bardzo szybko tam się ściągało. I
no był potrzebny, nie? Wiadomo. I zostawialiśmy komputery, zostawały komputery, w ogóle luzem zostawały, leżały na ziemi pod wejściem do biblioteki i tam były ustawione jakieś torrentowe ściągania i tam rzeczywiście raz w tygodniu chodziliśmy na Breaking Bad. No, to były czasy.
No dobrze, czy nie?
Dzika karta.
Jaka jest twoja dzika karta?
Ja tutaj chciałem wyróżnić film, nie wyróżnię go, ale chciałem.
Okej. Okay.
Mam tutaj dwa filmy, które chciałbym wyróżnić, ale ich nie wyróżnię. Jeden to jest Never Let Me Go. Jak kto nie widział, to zobaczcie, to jest film o bardzo przewrotny z Carey Mulligan,
Andrew Garfield oraz Keira Knightley.
Bardzo mocny obraz o przyjaźni, o miłości, o chęci przetrwania.
Na podstawie książki, którą my z naszym zespołem teatralnym zrobiliśmy, także sztukę na podstawie tego. Rewelacyjny temat, ponieważ to jest film science fiction, paradoksalnie.
Science fiction i miałem go w moim science fiction, gdyby coś tam.
O świecie, w którym młodzi ludzie oddają...
Rodzą się po to, że tak. Są jakby sobowtórami ludzi...
Nie są sobowtórami, są dawcami. Rodzą się tylko po to, żeby oddawać swoje organy...
Ale to nie jest tak, że Andrew Garfield... Jest drugi taki Andrew Garfield, który i on jest urodzony po to, żeby przekazać jemu organy?
Nie. On nie ma drugiego Andrew Garfielda. Jest po prostu to, że on urodził się tylko po to, żeby oddać swoje organy komuś innemu. Okay. I to są ludzie, którzy w wieku 24 lat po prostu wyglądają już jak staruszkowie, zachowują się jak staruszkowie,
ponieważ... Co chwilę zabierają im jakiś organ. Tak. W każdym razie to nie jest mój film. Drugi film, który miałem na tej karcie, na tej liście, to było Blue Valentine. Ale tego też nie wziąłem, bo chcę po prostu, ten rok jest super, jeżeli chodzi o animacje i są animacje świetne i chciałbym tutaj dać Zaplątanych.
Okej, okay. Ja miałem to w Blockbusterze.
Zaplątanych?
Ja uwielbiam Zaplątanych.
Tak, to jest świetny film.
Tak, i zgadzam się, że to jest świetny rok dla animacji.
To jest jedna z lepszych animacji tego roku, co prawda była też Jak wytresować smoka, która też jest wielką animacją i jedną z lepszych w ogóle produkcji DreamWorksa, która potem już się oczywiście rozdrobniła na kolejne części.
Ale te kolejne części ja wcale nie uważam, że
tak,
są...
Tak, to trzecia i te wszystkie...
Tak, podobają mi się. Jakby są konsekwentnie dobre, co prawda nie tak rewelacyjne jak ta pierwsza.
W każdym razie Zaplątani mają w sobie wszystko, czego Disneyowi dzisiaj brakuje. To jest bajka oparta na klasycznej historii, na klasycznej baśni o Rozpuntce.
Ostatnia, która im została. Tak. Jedna z ostatnich. Oczywiście później jeszcze była Kraina Lodu, czyli Królowa Śniegu.
Ale tutaj mamy sytuację no, wspaniałą. Poza tym to jest... No znowu, mamy fantastycznie napisane dialogi, super zarysowane relacje, bardzo mocnego antagonistę.
Świetnego antagonistę, właśnie.
Danuta Stęka w
Danuta i kolejna sprawa. Kapitalny polski dubbing.
Kapitalny.
Zdecydowanie to...
Maciek Sztur
i właśnie Danuta Stęka. Stęka, jak nie Stęka?
Tak, jakie fantastyczne piosenki. Jedna z moich ulubionych, już abstrahując od tej, co się dzieje tam w karczmie i Marzenie Mam. Ale ta piosenka Marzenia i no, jest to jest taka klasyczna baśń Disneya. Kocham te bajki, to jest... Kiedyś zrobimy, bo zrobiliśmy kiedyś topkę filmów Pixara.
Nie, robiliśmy topkę Disneya.
Z Piotrem Bonderą. Mm. Tak.
Tak. To taka głupia ta Arielka, taka głupia baba!
To
robiliśmy
prawda.
Topkę robiliśmy. Disneya.
Ale Pixara nie robiliśmy.
Nie robiliśmy Pixara, tak. Ja też uwielbiam Zaplątanych i uważam, że jest to ta animacja, która tak umiejętnie i to się już później i chyba wcześniej też im się nie udało. To jest jedyna sytuacja, w której udało im się połączyć takie bardzo współczesne poczucie humoru z tą klasyczną bajką Disneya, z księżniczką i z księciem, który mają uratować. Fajnie to wywracałem do góry nogami, no ale jest to też współczesne poczucie humoru, że jak ja się stoczyłam!
Tak, tak.
I inne takie.
I tam jest ta piosenka jeszcze. Każdy chciałby tak mieć, przydulej piękność, król i cieć.
Tak, i nawet udało im się cute sidekicków, jakieś cute zwierzątka zrobić w taki sposób. Koń!
I był ten jej taki
kameleon.
Tak.
Udało im się wszystko tak idealnie zrównoważyć, że jakby nie miałem żadnych uwag. I ja pamiętam, że ja ten film, ja tą bajkę widziałem bardzo późno i kolega musiał mnie przekonywać, bo ja mówiłem, nie no, przecież to Disney już dawno się skończył, już stracił całą magię, ostatni dobry Disney to był Mulan czy coś takiego.
A tymczasem się okazało,
że wow.
Poza tym to jest jedna z tych bajek, która naprawdę cię wzrusza.
Tak.
Naprawdę kibicujesz tym bohaterom, widzisz te relacje, że ona... To jest jeden z niewielu filmów Disneya, w którym udało się wyciągnąć to, że im naprawdę na sobie zależy, że to, że mimo, że na początku to jest jakieś takie, to jest klasyczne, klasyczne bajkowe rozwiązanie, że jest coś się dzieje, potem ten zły niby bohater się zakochuje, ale tutaj naprawdę im kibicujesz, wyjątkowo się to udało.
I też wróćmy jeszcze do Stęki, nie Stęki, czyli postać Złola, czyli matki.
Tak.
I jaka jest fantastyczna relacja matka-córka i jak pięknie to wygrywają, że to nie jest taki oczywisty Złol, który po prostu chce zniszczyć, bo jesteś piękna. Nie, jest tam znacznie większa głębia i masz taki moment w tej animacji, że o kurde, nie chcę nienawidzić postaci Gertrudy, ona się chyba nazywa, czy jakoś
chyba tak. Chyba tak, bo widzisz, że one naprawdę, mimo wszystko, naprawdę się kochają.
Tak, tak. I to jest wow. Tak, gratuluję.
Dziękuję.
Dobry wybór. Tutaj szkoda, że nie wrzuciliśmy kategorii najlepsze animacje, ponieważ tam byłoby w czym wybierać. Kręcimy kołem.
Aha, no tak.
Okej, okay, no. No
i robię pranie.
I będziesz tutaj, wybierzesz aktora albo aktorkę. Nie kojarzę tej roli. Na pewno nie jest to Colin Firth. Przepraszam, nie mogę. Dobra, wytnę to.
No i właśnie, tutaj pojawia się mikrokłopot. Bo
w niczym nie zagrałeś.
Tak. Bo trochę... Trochę nie wiem, co wybrać. W każdym razie... Dobra, zrobię to trochę przeciwko sobie.
O, biedny Konrad.
Prawda? Bo nie jestem jakimś wielkim fanem tego filmu.
Biedny Konrad.
I nie, kurczę, nie uważam też, żeby dobre były role w tym filmie. Nie mogę tego zrobić. Okej. Okay. Dobra. To dobra. To zrobię tak. Rozmówiłem już o tym filmie, bo chciałem, wiesz, co tutaj wrzucić? Chciałem tutaj wrzucić True Grit Coenów, ale ja mam problem z tymi rolami.
Ja bardzo lubię tam Damona. To jest moja jedna z ulubionych ról.
Tylko, że on nie jest widowiskowy tam. Nikt tam nie jest widowiskowy.
Nie, to jest fajne w tym filmie. Że on jest taki spokojny, że jest taki... Tak jakby udawał znacznie mniej prestiżowy film niż
mam wrażenie,
jest.
Że cały ten film jest zrobiony pod... Tak jakby Coenowie trzymali na ręcznym cały czas. Tak go wyhamowują. Że
ja
nawet
to
jak
uwielbiam.
Oni próbują, to tak nie dają się... Tak jak Coenowie w ogóle są tacy, że oni robią wszystko na 200% tak. I robią szaleństwo ekranowe.
Zwłaszcza, że to był ich pierwszy film po To nie jest kraj dla starych ludzi?
Tak, tak, bo to było rok później? Dwa lata później?
No,
jakoś tak.
Dwa lata, bo to chyba 2008.
Albo 2009.
Dobra, nieważne.
Okay. Tak. W każdym razie czuć, że to tak jest.
Nie, ja uwielbiam True Grit i uważam, że jest to jeden z ich najfajniejszych filmów, ponieważ jest taki prosty, normalny.
Dobra, niech będzie, to już go włożę tutaj. Tylko kogo? Bridges? Niech będzie Bridges.
Tak. Zresztą chyba najtrudniejsze zadanie miał, ponieważ musiał zmierzyć się z Johnem Wayne'em, ponieważ to jest remake klasycznego westernu. I uważam, że jest to jeden z najlepszych remake'ów, jaki kiedykolwiek powstał. I ja bardzo lubię True Grit. Bardzo lubię. Aczkolwiek nie wziąłbym żadnej roli. Są nudni wszyscy tam.
Są nudni, właśnie. Dlatego się zastanawiałem. A, już trudno, poszło.
Dobrze. Nie chciałeś Natalie Portman? Nie, okej. Okay.
Nie ruszaj mojej antytopki.
Konrad, pamiętasz, jakie dostałeś baty za Forresta Gumpa?
Pamiętam, pamiętam.
Słuchajcie, ja tutaj miałem Andrew Garfielda za Nie opuszczę mnie, ponieważ tak. bardzo lubię ten film i bardzo lubię wszystkich aktorów. Miałem, ale oczywiście już nie mam Jesse'ego Eisenberga za Social Network. Zastanawiałem się nad Jamesem Franco przy 127 godzinach, ponieważ to jednak jest takie...
Albo kamień.
Albo kamień. Ale... Tak mnie zainspirowała ostatnia ceremonia rozdania Oscarów i postanowiłem nagrodzić Emma Stone w jej takiej pierwszej, bardzo
łatwa
dużej,
dziewczyna.
Łatwa dziewczyna.
Jak ja dawno widziałem ten film.
Emma Stone, która wybiła się na tym takim gatunku komedii dla nastolatków, takich przewrotnych komedii dla nastolatków, takich, które lubię, takich jak
Mean Girls
oraz właśnie Easy A, czyli Łatwa dziewczyna. I uwielbiam ją. Uwielbiam ją już od samego początku. Ona miała to coś, miała tą taką...
Tak, to była taka druga Lindsay Lohan, tylko nie, ona wybrała dobrze.
Tak, tak.
Bo mogła zepsuć swoją karierę właśnie w ten sposób. Okej, okay, idzie mi w takich filmach, że jestem sexy, fajna dziewczyna i mogła pójść w tę niebezpieczną stronę, ale ona poszła jednak w ambitne produkcje i stwierdziła, kurde, będę dobrą aktorką.
Tak, i te dwa filmy, czyli... Wredne dziewczyny oraz Łatwa dziewczyna. Serdecznie wszystkim polecam. Naprawdę, to są fantastyczne komedie, które do dzisiaj bawią i do dzisiaj masz takie, o kurde.
Zresztą teraz w kinach jest nowa wersja Wrednych dziewczyn. Musicalowa. Podobna jest niezła.
Tak, też słyszałem, ale ja szczerze mówiąc nie potrzebuję nowej wersji tego filmu. Uwielbiam oryginał i tak samo bardzo lubię Easy A. I jednym z najważniejszych argumentów to jest właśnie Emma Stone. Która...
Oscarowa, dwukrotnie Oscarowa aktorka.
Dwukrotna laureatka nagrody w kategorii najlepsza rola pierwszoplanowa.
Ciekawe, czy przebije Meryl Streep.
No słuchaj, już w czerwcu wychodzi nowy film Yorgosa Lanthimosa z Emma Stone. No. Kto wie, może w przyszłym roku kolejny Oscar. To by było zabawne.
Tak. No dobrze, słuchajcie, ostatnia kategoria, czyli blockbuster.
Zobaczmy.
Konrad.
Kto pierwszy? Oj, będzie o włos i będzie to Konrad.
I ja tutaj mam dwa filmy, tylko nie wiem, na który się zdecydować, bo mam Toy Story 3.
A jednak.
Tak, to było zagrywka. I Harry Potter, Insygnia Śmierci, część pierwsza. Bo kocham tę franczyzę. I no, a już za tydzień kolejny odcinek z serii Harry Potter i Komnata Tajemnic. Widzimy, że chyba wam się dobrze ogląda ta pierwsza część, więc cieszymy się, że przypadł do gustu ta seria na premium. Dobrze, w takim razie wybieram Toy Story 3, bo mimo, że
słusznie.
Z tych dwóch filmów...
Nie, no bez przesady, Toy Story 3 jest lepszym filmem od tak. Harry'ego Pottera, Insygnii Śmierci.
Przedszkole Słoneczko. Miś Tuliś, Andrzej Grabowski. Słuchajcie, kocham serię Toy Story, kocham jedynkę, kocham dwójkę, ale to trójka jest najbardziej dojrzałą częścią i opowiada o dorosłym życiu tych maskotek, tych zabawek, które znamy. I one pierwszy raz muszą się mierzyć z prawdziwymi problemami. Nie, że on lubi Baza bardziej, czy coś w tym, czy pojawia się Zoik. Nie. To jest to jest odrzucenie, to jest jakaś mafia.
No.
Dzieje się koszmar w tym filmie.
Jest Ken.
To jest pierwszy, tak, to jest pierwszy film Toy Story, film, na którym ja się wychowałem, jak byłem dzieckiem, który już nie jest za bardzo dla dzieci. Albo pokazuje dzieciom scenę, w której oni powolutku łapią się za ręce i zjeżdżają do tego kotła.
Do płomieni.
Kurde, słuchajcie, jak mi się lały łzy.
To jest chyba jedyna część Toy Story, na której byłem w kinie.
Okej. Okay.
Tak. Ja, i poszedłem ze swoim chrześniakiem i pamiętam, że było mi trochę wstyd, ponieważ ja z kolei płakałem na tym pożegnaniu, na ostatniej scenie, która mnie koszmarnie wzruszyła.
Tak, ja też.
I zresztą teraz mam trochę, już się coś pojawia w gardle, ale pamiętam, że było mi tak bardzo wstyd, ponieważ mój chrześniak tak...
Uspokój się.
Geju. W każdym razie...
Jest kilka takich scen uderzających w tym filmie. Przepięknie to napisali.
I znowu, jaki kapitalny Zwol. Mhm. Jaki kapitalny Zwol. Jacy dobrzy Zwole byli w tych animacjach w tym roku. Że to było tak nieoczywiste. To było tak dwuznaczne i takie, że nie możesz po prostu nienawidzić tej postaci. Ona ma świetną motywację do tego,
ma drugie dno, tak. To nie, on nie jest zły, bo po prostu jest zły, tylko został skrzywdzony i tak zareagował, tak rozumie rzeczywistość i widzi, że musi się mścić. Fantastycznie. Kolejny raz. Polski dubbing jest wielki.
Piękny rok dla animacji. Tak. Piękny. No dobrze, ja w swoim blockbusterze także wezmę animację i oczywiście biorę Jak wytresować smoka.
Czkawka.
Czkawka oczywiście. Czkawka, Szczerbatek. Film, który mnie zaskoczył kompletnie. Nie spodziewałem się, że ten film tak bardzo mi się spodoba, ponieważ już wtedy było raczej wiadomo, że animacje DreamWorks, no dobra, mieli Shreka, ale Shrek już dawno się jakby wyczerpał.
No tak, mieli Madagaskar.
Mieli Madagaskar, który też już powoli zaczął się nudzić, tak. Ale nie spodziewałem się po animacji DreamWorks, że będę po prostu zalewał się łzami na niej. I nie spodziewałem się też, że zobaczę najlepsze sceny latania, które przebijają nawet Awatara, który był rok wcześniej. Ja miałem takie, wow, ta scena ich pierwszego lotu to jest po prostu coś wspaniałego. Jeszcze ta muzyka Harry'ego Gregsona Williamsa jest coś wspaniałego. I zakończenie, w którym smok bez ogona podpiera chłopca bez nogi. Dziękuję. Dla wszystkich właścicieli zwierząt to jest film, który na pewno będzie dobrze działał i na pewno będzie się sprawdzał. I co prawda Szczerbatek jest wzorowany na kocie.
O.
Z tego co wiem, animatorzy wzorowali się właśnie na zachowaniach kotów.
Ale to widać,
kotów.
Bo jest taki właśnie przymilaśny i taki pręży kręgosłup.
Tak. Ale ja widzę tam bardzo dużo podobieństw ze swoimi kochanymi biglami. I dlatego bardzo się cieszę, polecam wszystkim serdecznie. Nie wiem, gdzie jest do obejrzenia, Jak wytresować smoka.
DreamWorks?
No właśnie, ciekawe, gdzie DreamWorksy teraz wpadają, do jakiego kotła. Oni zostali wykupieni przez kogoś, DreamWorks, tylko nie będą.
Mogę sprawdzić.
Nie wiem, czy przez Universala, czy coś takiego. W każdym razie, tak to właśnie wygląda. No dobrze, kochani, podsumujmy sobie nasze topki, póki Konrad jeszcze nie wynajdzie, gdzie można zobaczyć, Jak wytresować smoka.
Nie ma nigdzie, wszędzie jest do wypożyczenia, nie jest na żadnej platformie.
Znowu.
Nie, przepraszam, jest na Sky Showtime.
A, Sky Showtime. Cudownie.
No dobrze, to tyle na dzisiaj.
Podsumujmy sobie nasze topki. Konrad, zaczynasz.
Dobrze, od której kategorii chciałbyś, żebym zaczął? Dobrze, niech będzie dzika karta.
Słuchajcie, nie jestem aż tak rozgoryczony, ponieważ mam dobre strzały.
No więc się. Dzika karta to Zaplątani, aktor, aktorka, True Grit, Jeff Bridges. Nie wiem dlaczego, horror, sci-fi, czy w sensie to jest kategoria kinogatunkowe. Wyspa Tajemnic, Martin Scorsese, blockbuster Toy Story 3, no i film Social Network. Dostałem kopa.
Co? W życiu. Ja się nie zniżam do fizycznej przemocy.
Grześkiem?
Sztabką złota.
Masz Grzeszka.
Moja dzika karta to film dokumentalny Wyjście przez sklep z pamiątkami. Moją najlepszą rolą jest rola Emmy Stone w filmie Easy A, Łatwa Dziewczyna. Najlepsze kino gotunkowe to Scott Pilgrim kontra Świat. Najlepszy blockbuster to Jak wytresować smoka. Natomiast najlepszym filmem jest Incepcja. Zdobywcy Oscara Christophera Nolana.
To jest jakiś wietnamski chyba Incepcja. Incepcja fo. Przepraszam. No dobrze, w takim razie słyszymy się w przyszłym tygodniu, a z naszymi premiumowiczami i z patronami słyszymy się we czwartek na Antytopce roku 2010. Do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.
Mam nadzieję, że trochę podciągniesz ten swój dowcip. Strugaj ten swój dowcip, bo słabo. Cześć!